Dzień dobry. Witamy dzisiaj z głównego miasta w Gdańsku, a ze mną Maciej Badowicz, przewodnik, ale także historyk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jesteśmy w tej chwili akurat w Katowni, ale to jest jedno z takich miejsc, od którego zaczyna się zwiedzanie głównego miasta.
Zgadza się, dlatego że Trakt Królewski, który jest integralną częścią głównego miasta, rozpoczyna się właśnie od tego sektora, tego miejsca, w którym znajduje się Brama Wyżynna i zespół przedbramia, który przebudowano oczywiście pod koniec XVI wieku, zaczął spełniać funkcje penitencjarne. Stał się miejscem, w którym funkcjonowała wieża więzienna, na którą my teraz patrzymy w kierunku Złotej Bramy, a nad nami bezpośrednio, ponieważ znajdujemy się w przyziemiu zespołu przedbramia, nad nami bezpośrednio znajduje się ta słynna Izba Mąk, sala przesłuchań, której właśnie tą potoczną nazwę wzięło to miejsce, czyli katownia. Było to także miejsce, które spełniało taką inną jeszcze funkcję, oprócz takiego miejsca sądowego. Tutaj również żołnierze wchodzący w skład garnizonu gdańskiego otrzymywali żołd. I to jest też taka ciekawostka, że system wyglądał następująco, że jednym wejściem, klatką schodową wchodzono do tej sali, a wychodzono drugą stroną. Można powiedzieć tak trochę prześmiewczo, że nie pozwalano zobaczyć, kto ile dostaje za miesięczną służbę w ramach żołdu.
No to się już zmienia, bo obecnie weszły przepisy, że powinno się wiedzieć na takim samym stanowisku, kto ile zarabia, więc tamci żołnierze nie byli na bieżąco.
Zdecydowanie nie. Natomiast warto też wspomnieć o współczesnej funkcji tego miejsca, dlatego że powstało tutaj najmłodsza część Muzeum Gdańska, czyli muzeum poświęcone odbudowie miasta po II wojnie światowej. My teraz też mamy możliwość patrzeć na ścianę w stronę Targu Węglowego. Możemy podziwiać to zdjęcie, które w przerażający sposób pokazuje nam perspektywę na Gdańsk i na główne miasto w 1945 roku. Tutaj można powiedzieć, względem odbudowy Gdańska funkcjonuje kilka mitów na terenie miasta. To zdjęcie daje takie wrażenie, jakoby zdobywanie Gdańska przez wojska Armii Czerwonej miało rzeczywiście przynieść taką całkowitą destrukcję. Oczywiście pod koniec marca, między 18 a 21 marca, odnotowuje się liczne bombardowania Gdańska, w tym także nalot, który miał spowodować zniszczenie ratusza głównego miasta, ale większą szkodę rzeczywiście przyniosło to, że miasto nie było zabezpieczone po zdobyciu. Żołnierze radzieccy, można powiedzieć wprost, szabrowali w kamienicach, w budynkach i przede wszystkim w ten oto sposób pozwalano na niszczenie czegoś, co nazywano pruskim dziedzictwem.
A nawet podpalano,
a do tego dochodzą jeszcze niefortunnie jesienne sztormy na Bałtyku i w związku z tym, że konserwatorzy, no, których było ledwie kilku, to była dosyć wąska grupa, która no, nie była w stanie zagospodarować całej tej przestrzeni, którą dzisiaj nazywamy głównym miastem. Niestety wówczas jesienią 1945 roku Gdańsk zaczął przypominać rzeczywiście gruzowisko.
Często cytuję panią Barbarę Kraftównę, aktorkę, która tutaj w Teatrze Wybrzeże rozpoczynała swoją przygodę sceniczną i ona mówiła mi, to było morze ruin po II wojnie światowej. No mieszkało się w innych częściach Gdańska, ale to główne miasto to było morze ruin.
Zgadza się. Lokowanie mieszkańców odbywało się w sąsiednich dzielnicach, czyli przede wszystkim we Wrzeszczu, w Oliwie, w odleglejszych miejscach. Wrzeszcz zresztą, można powiedzieć, uratował się, bo nie był tak mocno ostrzelany i nie był uwzględniony w ogóle w prowadzeniu działań zbrojnych, więc znacząca część willi z tego okresu przełomu XIX-XX wieku, w ogóle XX wieku, zachowała się. Natomiast ta substancja zabytkowa architektoniczna Gdańska, no niestety wymagała znaczącej odbudowy i znaczących nakładów sił, przede wszystkim z budżetu państwa. Tutaj też, co jest ciekawe, pojawiło się kilka koncepcji dotyczących odbudowy Gdańska. Jedna z nich, można powiedzieć, była w pewnym sensie dość przerażająca, jak patrząc z dzisiejszej perspektywy. To znaczy, miasto miało pozostać w tej części świadectwem zniszczeń II wojny światowej i niejako, tak jak planowano to zrobić z terenem dawnego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, pozwolić temu na naturalny niejako rozkład. Druga koncepcja, również przerażająca, stworzenie tutaj przestrzeni do organizacji różnych wieców w czasach Polski komunistycznej i socjalistycznej. Trzeba przypomnieć, że główne miasto było jednym z miejsc, w którym miano lokować coś na kształt dawnego Placu Zebrań Ludowych. Na szczęście wygrała ta koncepcja historyzująca. Na czym ona polegała? Przede wszystkim miasta na ziemiach polskich po II wojnie światowej miały zostać odbudowane wedle swojego kształtu historycznego i tutaj przyjęto ramy czasowe. czasowe, od gotyku po okres klasycyzmu. W przypadku Gdańska, można powiedzieć, miało to też znaczący wymiar propagandowy, bo chciano podkreślić przede wszystkim odwieczne związki Gdańska z Polską. No i tutaj też troszeczkę, można powiedzieć, historycznie, kulturowo ten okres nagięto. Gotyk i klasycyzm niekoniecznie są związane z tym okresem czegoś, co się nazywa tutaj potocznie w Gdańsku Gdańską Republiką.
Przejdźmy dalej, żeby zobaczyć, jak główne miasto zostało odbudowane po wojnie. Dzisiaj jest 13 stycznia, bardzo ważna data we współczesnej historii Gdańska i właśnie przechodząc z zespołu przed bramie zwanego Katownią w kierunku głównego miasta mamy miejsce, bardzo smutne miejsce.
Ja akurat jestem z tego pokolenia, które, można powiedzieć, utożsamia Gdańsk z czasami prezydentury Pawła Adamowicza. To jest cała era w dziejach Gdańska od 1998 roku. No i jednocześnie człowiek bardzo zasłużony także w czasach, kiedy jeszcze nie mieliśmy tej pełnej wolności, pełnej suwerenności przed 1989 rokiem. Tutaj trzeba wspomnieć o tym, że jest to uczeń ideowy Aleksandra Hala, że jest to człowiek, który organizował strajki studenckie z okazji Święta Konstytucji 3 maja, które nie było honorowane w tamtym czasie w Polsce.
To był 1988 rok, dodam.
Dokładnie tak. A jednocześnie trzeba podkreślić, że był to człowiek, który stawiał rzeczywiście na samorządność miasta i przede wszystkim jego znaczący rozwój kulturalny. Trudno sobie wyobrażać, żeby dzisiaj Gdańsk na przykład bez Teatru Szekspirowskiego, bez restauracji i odnowy obiektów, które uchodzą oczywiście za zabytkowe, bez właśnie takiego wsparcia gospodarza, jakim był w tamtym czasie Paweł Adamowicz, nie można mu tego rzeczywiście w żaden sposób odjąć.
Tylko dodam, bo to nie padło, że jesteśmy w miejscu, gdzie jest tablica upamiętniająca zamordowanie prezydenta Pawła Adamowicza.
Niestety w tragiczną noc z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mieliśmy do czynienia z nagraniem tej sytuacji, zdarzenia ataku szaleńca, który spowodował, że w trudnych okolicznościach prezydent został przewieziony potem do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, a niestety w nocy z 13 na 14 został ogłoszony jego zgon.
Przejdźmy dalej, ale tylko dodam, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w naszej rozmowie jeszcze się dziś pojawi.
Jeżeli chodzi o granice głównego miasta, to tutaj trzeba się cofnąć do dokumentów, które wyznaczały dawniej historyczne parcele ulic i jedynym świadectwem powstawania głównego miasta takiej w formie dokumentowej jest potwierdzenie przywileju Wienryka von Knipprede z 1378 roku, który przywołuje elementy zaginionego, nieodnalezionego do tej pory przywileju wielkiego mistrza Ludolfa Koeniga z 1342 roku dla Gdańska. To, w jakim stopniu miasto się rozwinęło, rzeczywiście zawdzięczamy temu okresowi XIV wieku, a więc okresowi, którym krzyżacy nadawali nam prawa miejskie i tutaj nie mamy co się zrzymać, można powiedzieć, na stosunki polsko-niemieckie w tym wypadku.
No i Knipprede to jest wielki mistrz krzyżacki.
Dokładnie tak. Natomiast właśnie ciekawa jest ta korelacja, ponieważ sam dokument lokacyjny jest efektem finalnym pewnego procesu, który zachodzi kilka, nawet do 10 lat wcześniej. Historycy widzą, w jaki sposób krzyżacy dokonywali inspekcji na konkretnych terenach, wyznaczali granice przestrzeni, które miały zostać przyznane pod lokowane miasto. Wyznaczano oczywiście zasadźcę, czyli tego przyszłego wójta danej gminy, który jednocześnie dobierał w tym momencie grono tych mieszkańców, którzy mieli sąsiadować w jego bezpośrednim otoczeniu, ale także odpowiedzialnie dobierano członków ławy, czyli Sądu Miejskiego. I to, można powiedzieć, poprzedzało cały ten dokument, który wypisywał właściwie stan za stany, bo tak trzeba w tym momencie określić. Natomiast to, co jest zauważalne od czasów Wienryka von Knipprede, to są pewne procesy, które sprzyjały rozwojowi Gdańska, bo dokument datowany na rok 1378, ale rok 1379, budowa ratusza głównego miasta Gdańska, którego my w tym momencie widzimy od strony bramy Długoulicznej, czyli inaczej nazywając Bramy Złotej, w kierunku Zielonej Bramy. Mamy też oczywiście podwyższenie murów i fortyfikacji miejskich i zasypanie starej fosy, która znajdowała się w granicy miasta. No i przede wszystkim rozbudowa zespołu przedbramia, a więc można powiedzieć, że Kniprodek kontynuował pewien proces, który zaczął się kilkadziesiąt lat wcześniej za sprawą jego kolegi po fachu.
Mury okalające główne miasto, to Krzyżacy nam zbudowali obramowanie głównego miasta.
Tak, granice głównego miasta, jeżeli patrzymy na ten odcinek pomiędzy Starym Miastem a Głównym Miastem, mamy wyznaczone w rejonie Podwala Staromiejskiego i Targu Drzewnego 22 baszty i 17 bram. To też pokazuje nam skalę zabudowy miasta i skalę tych parcel, które znajdowały się w środku, które w tym okresie szczytowym, nowożytnym, liczono nam ponad 2000. Gdańsk jako miasto, tak zwane miasto pruskie, jedno z trzech, tutaj na Pomorzu, obok Torunia i Elbląga, wchodziło w skład Hanzy. Korzystało na bezpośredniej trasie z Gdańska do Lubeki, czy to drogą lądową, czy drogą morską do Gdańska przybywały towary, co powodowało, że główne miasto w tamtym czasie rosło kosztem Starego Miasta. No ale co tu tutaj dużo mówić o Starym Mieście? Miasto, które w wyniku zdobycia Gdańska w 1308 roku i rzezi Gdańska niejako miasta, które miało wspierać Władysława Łokietka, tak na dobrą sprawę było miastem zamieszkałym wyłącznie przez niemieckich mieszkańców, niemieckojęzycznych mieszkańców. Gdański gród został po prostu przez Krzyżaków zajęty. Stare miasto zostało spalone praktycznie do gołej ziemi i nie możemy mówić w tym momencie o jakiejkolwiek formie administracji dla Gdańska praktycznie aż do lat 20-30 XIV wieku, kiedy właśnie w rejonie głównego miasta zaczyna być rozwijana siatka ulic Ogarna, Jopengasse, czyli dzisiejsza ulica Piwna, no i oczywiście Longa Platea, ale też ulica Szeroka. I trzeba zwrócić uwagę na kształt ulicy Szerokiej nawet dzisiaj. To najprawdopodobniej była główna ekonomiczna trasa do portu, czyli Longa Platea jako ta oś urbanistyczna miała wyznaczać nam parcele ulic. Natomiast z ekonomicznego dla portu punktu widzenia ważniejsza musiała być prawdopodobnie ta ulica Szeroka.
Jesteśmy już na Drodze Królewskiej w sercu głównego miasta. To jest tak naprawdę pewna kreacja wieków, tak to nazwijmy, jeśli chodzi o te budynki, które tutaj widzimy.
Jeżeli patrzymy na architekturę Gdańska, oczywiście po znacznej odbudowie od 1945 roku i stylizacji na ten okres klasycystyczny przede wszystkim, czyli tego ostatniego momentu, kiedy gdańszczanie zdecydowali się na przebudowę zgodnie z panującą wówczas modą, ale także ze względu na zbliżony styl architektoniczny większości kamienic w tamtym czasie na terenie ziem polskich, no tutaj dostrzegamy pewne elementy, które świadczą o tym przywiązanie, można powiedzieć, do korony i do Królestwa Polskiego. Wspomniane oczywiście przeznaczenie Longa Platea, czyli ulicy Długiej jako tego głównego traktu, tej osi urbanistycznej głównego miasta na potrzeby wjazdów królów polskich razem ze świtą ma oczywiście zakorzenioną tradycję w okresie wojny 13-letniej, kiedy król Kazimierz Jagiellończyk w 1457 roku przybywa do Gdańska i w maju podarowuje dwa przywileje. To trzeba pamiętać o tym, że to były dwa osobne dokumenty. Jeden, który regulował sytuację urbanistyczną samego Gdańska, bo wtedy mamy podział na główne miasto, inaczej mówiąc też prawe miasto, Reichstadt z języka niemieckiego. Mamy Stare Miasto, mamy Osiek i mamy także Młode Miasto założone przez Krzyżaków jako konkurencja dla głównego miasta celem ściągnięcia kupców i jednocześnie odcięcia dopływu finansów od tego miasta, na które nakładano znaczące kontrybucje, zwłaszcza po Wielkiej Wojnie. Tutaj król Kazimierz Jagiellończyk decyduje się na uregulowanie spraw i niejako włączenie, złączenie tych wszystkich organizmów miejskich pod auspicję jednej konkretnej rady miejskiej. Ponadto miasto zyskuje też bardzo znaczny przywilej, bo król, honorując miasto, w tym momencie zdecydował się na to, że nie postawi żadnego zamku w odległości około 8 mil polskich, czyli w tamtym czasie około 40 kilometrów, a więc mniej więcej jednego dnia drogi konno, czyli tyle czasu, ile by wystarczyło przyniesienie odpowiedzi z jednego miejsca do drugiego i zorganizowanie obrony. I od tamtej pory właśnie, od czasu przywilejów kazimierzowskich, odnotowujemy pobyty królów polskich w Gdańsku, którzy triumfalnie mieli wjeżdżać właśnie od strony zachodniej, mieli otrzymywać z rąk Rady Miejskiej klucze do miasta, symbolicznie rozpoczynając swoje rządy, ale też ciekawe jest właśnie to, że skoro nie ma rezydencji, to gdzie ci królowie spali. I mamy tutaj właśnie odnotowane pobyty króla Kazimierza Jagiellończyka, Aleksandra Jagiellończyka oraz Zygmunta I Starego w samym ratuszu przez kilka tygodni. Natomiast potem rozpoczęły się poszukiwania przestrzeni na rezydencję. Gdańszczanie postanowili, że taka rezydencja w jakimś stopniu powstanie i ona miała być ulokowana w Zielonej Bramie, ale żaden z królów polskich nigdy tam nie zamieszkał i żaden z członków rodziny królewskiej też tam nigdy nie mieszkał. Dlaczego? Dlatego, że honorem było witanie króla polskiego w podwojach własnego domu. Korzystano z gościny znamienitych mieszkańców Gdańska, ale także trzeba pamiętać o trzech kamienicach. Ulica Długi Targ 1, Długi Targ 2, Długi Targ 3, która jest potocznie nazywana kamienicami królewskimi. Przed nimi przecież zgina się Neptun w pokłonie, właśnie pokazując nam niejako to, gdzie właśnie królowie polscy mieli odpoczywać w czasie swoich pobytów w mieście.
Wspomniałam o tej kreacji wieków, dlatego że to, co tutaj widzimy teraz, spacerując tak jak królowie niegdyś spacerowali tą drogą, tak my spacerując jako turyści czy mieszkańcy też możemy poczuć się królami. No i to, co widzimy, to też jest kreacja albo powojenna, albo nawet sięgająca XIX wieku.
Jeżeli chodzi o ten okres sprzed II wojny światowej, w ogóle sprzed konfliktów zbrojnych XX wieku, mamy przede wszystkim przebudowę części parterowych kamienic i zwraca tutaj uwagę fakt taki, że mamy podwyższone futryny okienne celem przystosowania ich do potrzeb sklepowych. Natomiast to, co jest jeszcze kreacją starszą sprzed wieków, to proszę zwrócić uwagę na oś samej ulicy Długiej od strony Bramy Złotej, czy też inaczej nazywanej Bramą Długouliczną. Pierwszym obiektem, który każdy przybysz, każdy gość tego miasta miał dostrzec od strony Złotej Bramy, był ratusz głównego miasta, dlatego że Longa Platea, my teraz patrzymy w stronę ratusza głównego miasta i Zielonej Bramy, niejako nam w pewnym momencie na wysokości Długiego Targu ta ulica lekko zakręca w prawą stronę, co właśnie powoduje, że z całej pierzei kamienic, z tej parceli, gdzie znajduje się ratusz, właśnie pionizuje nam się ta wieża, wystaje niejako bryła zabudowy ratusza, więc to miał być pierwszy obiekt, który miał być dostrzeżony przez każdego przybysza, więc my czujemy jeszcze ten element renesansowej zabudowy Gdańska właśnie w tym układzie urbanistycznym, w tym układzie siatki ulic, bo to była podstawa przyjęta do procesu odbudowy przez profesora Zachwatowicza, ale także przez profesora Jana Borowskiego, który był miejskim konserwatorem zabytków i odpowiadał tutaj za rekonstrukcję Gdańska w tym okresie powojennym.
Jeszcze dodałabym, że w XIX wieku zniknęły tutaj przedproża.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, no mamy tutaj znaczące poszerzenie samej przestrzeni ulicy. No, skoro już mówimy o tym ciągu komunikacyjnym, to nie zapominajmy o tym, że w latach 50. jeszcze tutaj odbywał się ruch kołowy i ruch także tramwajowy. Jeżeli spojrzymy w stronę Bramy Złotej, to poniżej, lekko poniżej głównego portalu wejściowego, nad którym widnieje nam herb miasta Gdańska, znajdziemy takie charakterystyczne metalowe haczyki. To były właśnie elementy metalowe służące jako wsparcie dla całej sieci trakcyjnej, która przebiegała właśnie tutaj przez ulicę Długą i przystanek znajdował się między innymi przy ratuszu głównego miasta. Jeżeli oglądamy starsze filmy Podróż za jeden uśmiech, czy też Na kłopoty bednarski, możemy jeszcze dostrzec właśnie te nagrania pokazujące nam stary układ trakcyjny Gdańska, który już częściowo no, przeszedł do historii. A świadectwem tego, że jeszcze kiedyś tutaj po głównym mieście w tej części, w której my się obecnie znajdujemy, jeździły tramwaje, jest chociażby fragment torowiska znajdujący się z naszej perspektywy na lewo od strony zespołu przedbramia, gdzie mamy odsłonięte tory tramwajowe, a przecież Targ Węglowy był taką dużą zajezdnią w tamtym czasie.
Muszę przyznać, że kiedy tak spacerujemy Drogą Królewską, to niesamowite jest, kiedy patrzymy na ten śnieg. Czy kiedyś był problem z odgarnianiem tego śniegu, bo tutaj teraz widzimy całe hałdy.
Powiem w ten oto sposób. Chyba najbliższa czasowo dla nas jest słynna zima stulecia z 1979 roku, z początku stycznia, kiedy miało spaść ponad pół metra śniegu na centymetr kwadratowy wedle różnych wyliczeń. Ówczesny wojewoda gdański miał ogłosić stan klęski żywiołowej i nawet ściągnięto czołgi po to, ażeby właśnie one gąsienicami rozdrabniały lód i śnieg, który znajdował się i zalegał wówczas na ulicach. Także to było zjawisko potężne, jeżeli chodzi o meteorologię. Natomiast Gdańsk przeżywał różne klęski żywiołowe, najczęściej podtopienia.
Tak, tak. takich fascynujących ciekawostek z historii Gdańska będzie można posłuchać w trakcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo Państwo jako przewodnicy PTTK przygotowują właśnie niespodziankę z okazji WOŚP-u i proszę teraz zdradzić, co to za niespodzianka?
Oczywiście, tutaj w porozumieniu z prezesem oddziału gdańskiego, kolegą Danielem Nazarukiem, organizujemy coś na formę spacerów z serduszkiem, czyli imprezy stowarzyszonej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas której w wybranych punktach na terenie miasta Gdańska będzie można skorzystać z usługi przewodnickiej. W celach charytatywnych tutaj grupa przewodników z gdańskiego oddziału chce Państwa oprowadzić po najciekawszych miejscach i rejonach naszego miasta, zapoznać Państwa nie tylko z historią głównego miasta, ale także Starego Miasta czy też stoczni. Szczegóły będą ogłoszone na stronie internetowej oddziału oraz na social mediach oddziału, gdzie będziemy prowadzić rejestrację. Będą obowiązywały oczywiście zapisy. I serduszko, można powiedzieć, będzie tym takim naszym formalnym biletem. I zapraszamy 25 stycznia w dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chcemy zachęcić po prostu gdańszczan, ale także gości tego miasta do wyjścia na ulicę i spędzenia troszeczkę czasu z nami.
A o głównym mieście i o akcji przewodników PTTK z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy opowiadał Maciej Badowicz, historyk i przewodnik. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia na szlaku.